Dzień dobry, przed mikrofonem Edyta Wołosik. Tematy, które dziś poruszymy w grach politycznych, to podsumowanie 2 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, debata o Polsce w Parlamencie Europejskim i ciąg dalszy dekomunizacji, która nawet tu w województwie podlaskim wzbudza emocje. A gośćmi są dziś Szczepan Barszczewski, Porozumienie.
Dzień dobry, witam państwa.
Poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam serdecznie.
Poseł Robert Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska, szef podlaskich struktur tej partii.
Witam panią, witam państwa.
A kolejność alfabetyczna, tak państwa przedstawiłam. I proponuję, byśmy zaczęli od podsumowania rządu Beaty Szydło. 2 lata minęły. Porozmawiamy najpierw może o plusach, żeby było optymistycznie. Jeśli takie są.
Same plusy, można powiedzieć. Mieszkanie plus, rodzina plus, 500 plus, senior plus i tak dalej, i tak dalej. To troszkę żartem oczywiście, no ale sami państwo widzą, że choćby po nazwie programów są to wartości dodane w stosunku do tego, co działo się w Polsce przez poprzednie kilka lat. My w przeciwieństwie do poprzedniej koalicji, która rządziła Polską, staramy się realizować swoje zamierzenia, swoje postulaty programowe. I te nazwy programów, które wymieniłem, są wyraźną oznaką tego, że realizujemy swoje zapowiedzi. Można powiedzieć też, że zmieniliśmy wyraźnie sposób dystrybucji środków publicznych na także tych, którzy w mniejszym stopniu korzystali z przemian gospodarczych w Polsce po 1989 roku, a wręcz często tracili. To dzięki tym programom, mam tu na myśli głównie 500+, udało się praktycznie zlikwidować strefę ubóstwa wśród dzieci, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych, bo ona tam była najbardziej dostrzegalna. Ale to także wyraźne nastawienie na państwo, które reaguje na nieprawidłowości i łamanie prawa. Mam tu na myśli chociażby karuzelę VAT-owską i to wszystko, co dotyczy płacenia podatków w Polsce. Wyraźnie widać, że sprawność państwa jest tutaj zdecydowanie lepsza, ściągalność podatków także i mamy nadzieję, że to przełoży się także na rozwój gospodarczy. Wskaźniki wzrostu PKB chociażby są bardzo optymistyczne. Spadło bezrobocie, także ten program i jego realizacja w praktyce przynoszą sukcesy. Myślę, że odczuwane także bezpośrednio przez Polaków w ich życiu codziennym.
Premier Beata Szydło podsumowując połowę kadencji jej gabinetu podkreśliła, że 3 filarami są rodzina, rozwój i bezpieczeństwo. I właśnie ten społeczny aspekt, czyli ten program Rodzina 500+, jest tak bardzo tutaj eksponowany. Myślę, że właśnie to jest bardzo dobry odbiór społeczny przede wszystkim tego programu. Bezpłatne leki to też. Nieco gorzej jest z sądownictwem i myślę, że z reformą edukacji, która też nie wszystkim się podoba.
A już zupełnie najgorzej z pozycją międzynarodową Polski, bo to, co się dzieje z miejscem Polski na mapie Europy i świata, to jest naprawdę katastrofa wizerunkowa i polityczna, jakiej nie notowaliśmy od odzyskania wolności w 90 roku. Polska osamotniona, Polska skłócona z Unią Europejską, ale także ze swoimi sąsiadami. Obserwujemy coraz to nowe wymiary tego kryzysu sąsiedzkiego. Teraz mamy nową fazę konfliktu z Ukrainą. Po raz pierwszy Polska zaczyna zamykać swoje granice przed partnerami z Ukrainy.
To jest partnerami, te, którzy szkolują Polskę.
Panie pośle, pozwoli pan, dokończę i będzie pan mógł się odnieść. Opieranie polityki sąsiedzkiej, polityki międzynarodowej na kwestiach historycznych musi nieuchronnie prowadzić do kryzysów. Warto przypomnieć o tym, że Polska buduje swoją pozycję w Europie i budowała przez 25 lat ponad podziałami jako ekspert i lider europejskiej polityki wschodniej. Dziś Polska abdykowała z tej polityki wschodniej. Nie jesteśmy aktywni. Jesteśmy coraz bardziej skonfliktowani z naszymi sąsiadami na wschodzie. W związku z tym także nasza pozycja w Europie przez to słabnie. Polska osamotniona to jest w naszej historii najgorsza wizja pozycji międzynarodowej. To nam przypomina najgorsze lata. Polska ze względu na swoje geopolityczne położenie musi mieć silnych sojuszników i musi być silna w Europie. Niestety to, do czego doprowadził rząd PiS-u, to jest absolutna katastrofa. Alarmują na ten temat wszyscy, którym bliska jest idea Polski silnej, Polski bezpiecznej, Polski rozwijającej się. To wszystko ma wpływ i na nasze bezpieczeństwo, i także na nasze szanse rozwojowe.
Rząd PO-PSL doprowadził do tego, że Polska na arenie międzynarodowej tylko i wyłącznie płynęła w głównym nurcie, jak to swego czasu określił wasz lider, czyli tak naprawdę słuchała tego, co mówił Berlin, Bruksela, nie patrząc na nasze interesy. To dlatego między innymi nasze bezpieczeństwo energetyczne i gazowe było bardzo, bardzo mocno zagrożone. To wy doprowadziliście do tego, że ówczesny polski rząd pod waszym kierownictwem zgodził się na przyjmowanie migrantów do Polski, chociaż jak widać to na zachodzie Europy przynosi to fatalne skutki dla bezpieczeństwa obywateli. Zapomina pan, panie pośle, o tym, że jednak jest chociażby Grupa Wyszehradzka i to między innymi dzięki współpracy, nie oszukiwania, tak jak wy zrobiliście w sprawie migrantów, kiedy zawiedliście pozostałą część Grupy Wyszehradzkiej, zagłosowaliście inaczej niż pierwotnie ustaliliście. My w sprawie migrantów prowadzimy wspólną politykę i to doprowadziło do zmiany stanowiska Unii Europejskiej. Dzisiaj nawet wasz lider nie ośmiela się już mówić o tym, że należy kontynuować pomysł przymusowej relokacji migrantów. Polska nie jest osamotniona. Przykładem tego jest chociażby to, co się działo w ONZ-cie. Uzyskaliśmy członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa przy przytłaczającej poparciu prawie wszystkich państw świata. Oczywiście mamy także swoje interesy. Nie zawsze są one zbieżne z Berlinem. Trudno się dziwić, że Berlin, który miał u was pokornych wykonawców każdej swojego zamysłu, dzisiaj ostrożniej podchodzi do tego, co się w Polsce dzieje i tego, że polski rząd broni polskich interesów. Na razie spokojnie realizujemy swoje cele i udaje się nam realizować.
Jedno zdanie komentarza, panie pośle. Trudno takim językiem mówić o polityce zagranicznej, więc tylko przypomnę, że poprzez to skłócenie z Unią Europejską, do którego doprowadziliście, Polska nie obroniła bardzo dla nas ważnej kwestii pracowników delegowanych. Dyrektywy o pracownikach delegowanych, która polskie firmy transportowe stawia w bardzo trudnej sytuacji. To jest praktyczny sprawdzian tej waszej godnościowej wojenki politycznej, że Polska nie jest w stanie obronić ważnych interesów, bo nawet kraje Grupy Wyszehradzkiej nie stanęły w tej sprawie po stronie Polski. I to pokazuje, jaka dziś jest pozycja Polski.
Ponieważ rząd polski skłócony z Europą nie jest który w każdej sprawie ma takie samo zdanie.
Ale wróćmy jeszcze do podsumowania rządu.
Mamy podobne, w niektórych nieco inne. Tutaj niestety siła Brukseli i Paryża jest zdecydowanie wyższa niż Polski. Tamte państwa mają zupełnie inne stanowisko w tej sprawie. Niestety nie udało się.
Do obrazu Polski za granicą oczywiście będziemy jeszcze gdzieś wracać.
Szkoda, że pan poseł w ogóle nie chce mówić o polityce zewnętrznej. Widocznie też
nie ma się nic do naszych czasów.
Tak naprawdę totalna opozycja doprowadza do tego, że Polska...
Pan ma dziwny sposób mówienia.
Ale pan nie pozwala dokończyć.
To może ja. Za chwilę wrócimy. Panie pośle, opozycja, podsumowanie 2 lat rządu do tego, jak wygląda Polska za granicą w ocenie innych. Będziemy oczywiście wracać, ale proszę powiedzieć, czy jest jakiś plus w ocenie opozycji 2 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości?
Ja chcę pani powiedzieć tak. Programy społeczne na pewno, ale za jaką cenę? Bo tu pan poseł usiłuje mi wytknąć, że nie chce odnosić się do polityki wewnętrznej. Proszę bardzo. Myśmy zostawili budżet w takim stanie, który umożliwił wprowadzenie takich programów jak 500+.
I teraz... Po prostu.
I teraz Polska, że jest to według danych za ten rok, jest liderem, drugim pod względem prędkości zadłużania się krajem w Europie. A na przyszły rok Polska będzie jednym z 3 krajów o największym deficycie budżetu. Czyli to wszystko się dzieje w czasach rzeczywiście świetnej koniunktury gospodarczej. Nawet takie kraje jak Grecja na przyszły rok mają dodatni bilans w budżecie zapisany, a Polska będzie jednym z liderów zadłużenia, więc to jest wszystko na kredyt. Świetną koniunkturę gospodarczą nie potraficie wykorzystać do tego, żeby oszczędzać na trudniejsze lata i stabilizować budżet, tylko sprawiacie, że Polska jest rekordzistą w zadłużaniu się i obciążacie przyszłe pokolenia. Niestety tak to
jest. Szczepan Barszczewski, porozumienie. Podsumowanie to poruszony. Reprezentuje pan środowisko pozaparlamentarne, można powiedzieć. I jak ten rząd? Są plusy i minusy. Choć już teraz bardzo... zbieżne, można powiedzieć.
Nie ma swoją reprezentację w parlamencie.
Tak, tak. Kilkunastu parlamentarzystów.
Ale to jest świeża sprawa, tak.
Senatorów. Pani redaktor, szanowni państwo. No, przede wszystkim bardzo ważnym, kluczowym było to ograniczenie przestępczości w zakresie chociażby karuzel VAT-owskich. Tak? Bardzo ważne jest to, by wszelka działalność gospodarcza, biznesowa była prowadzona przez przedsiębiorców na różnych zasadach, a nie tak, jak to się działo za Platformy i PSL-u, w której było wręcz przyzwolenie ze strony gremiów rządowych, decyzyjnych na to, by przestępczość w zakresie przemytu paliw i nielegalnego obrotu paliwami, chociażby paliwami, tak, bo to nie tylko oczywiście, się odbywało i to pod przykrywką właśnie, pod przykrywką, a nawet i cichym przyzwoleniem. Bardzo ważne w moim przekonaniu było to właśnie ze względu na tą geopolitykę, o której tutaj pan poseł wcześniej wspomniał, a mianowicie przywrócenie, czy w ogóle powrót do tematu obrony terytorialnej. Oczywiście fajnie by było i dobrze by było, jak najbardziej w moim przekonaniu pożądane jest to, by w ślad za obroną terytorialną poszło również zwiększenie dostępności, możliwości dostępności do broni, po to, żeby Polacy nie byli najbardziej rozbrojonym narodem w Europie, tylko właśnie, żeby w razie potencjalnego zagrożenia potrafili się jako obywatele zorganizować i posługiwać jednocześnie bronią, która, jak sam raz wskazuje, służy do bronienia. I teraz pozwolę sobie, bo panowie posłowie tutaj troszeczkę między sobą wymieniali uprzejmości, żeby odnieść się do niektórych tych słów. No, w moim przekonaniu właśnie to budowanie relacji z sąsiadami, jak chociażby z Ukraińcami, nie może abstrahować od tego, co się w historii wydarzyło i tylko i wyłącznie na prawdzie, na rzetelnych fundamentach i podstawach możemy tą relację zbudować. Bo teraz może prawdopodobnie mamy, znaczy w moim przekonaniu mamy do czynienia z sytuacją taką, że oto właśnie na zakłamywaniu tej historii mamy się podkładać my jako Polacy i rezygnować z pamięci o naszych przodkach.
No ale twierdzi pan, że na zakłamywaniu historii w poprzednich latach budowane tak, były to, relacje ze Wschodem?
Nie były podnoszone te tematy, wręcz nawet zamiatane pod dywan, a to dowodzi, że właśnie nie były podnoszone. Co więcej, jeżeli pan poseł Tyszkiewicz twierdzi, że tutaj tak Polska się strasznie odgradza od sąsiadów. No i koło historii zatacza taki krąg, że te relacje może nie są najlepsze. Ale przypomnę, że najbliższy nasz sąsiad tutaj z punktu widzenia Białegostoku, Białoruś, została zdyskredytowana, zmarginalizowana za rządów Platformy Obywatelskiej, a pan poseł Tyszkiewicz był prominentnym przedstawicielem ugrupowania i właśnie w tej kwestii, bo był przewodniczącym przecież Komisji Sejmowej Spraw Zagranicznych. I tutaj musimy jako Polska prowadzić bardzo rozważną politykę. Oczywiście dbać o to, żeby ta pamięć historyczna była w nas realna, rzetelna, a nie byśmy bazowali na zakłamaniu, ale też byśmy widzieli, że pogarszając swoje stosunki z sąsiadami, jak chociażby z Białorusią, wyrządzamy wielkie przysługi, jak chociażby Niemcom, bo Niemcom nie przeszkadzało nic w czasach rządów Platformy i PSL-owi, żeby właśnie z Białorusią robić dobre interesy, dobre biznesy, a to wszystko odbywało się kosztem Polski.
Panie pośle, krótko, co do Białorusi, to za
nie, panie pośle,
rządów,
jeszcze nie panie pośle.
To
jeszcze nie panie pośle.
Prognoza.
Wszystko w rękach wyborców. Jeżeli chodzi o Białoruś, to za naszych rządów podpisaliśmy umowę o małym ruchu granicznym. Niestety nie jest ona do dzisiaj wprowadzona w życie, ale to obrazuje, że absolutnie zależało nam na tym, aby wszystko, co możliwe dla zbliżenia współpracy między Polską i Białorusią, zrobić. Natomiast twardo mówiliśmy, że także jako kraj europejski upominamy się o demokrację, o prawa mniejszości narodowych, o prawa Związku Polaków na Białorusi, który jest wciąż nielegalny. O to się upominamy, ale wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, staramy się rozwijać kontakty. Teraz krótko o Ukrainie. Mamy cmentarz w Lwowie. Mamy Dom Polski we Lwowie i chcę panu to powiedzieć, zostało to zrobione tak jak między sąsiadami. poprzez dialog, poprzez zamykanie granic, poprzez obrzucanie się publiczne inwektywami, niczego w kwestii upamiętnień historycznych nie osiągniemy. Trzeba jak najprędzej, mam nadzieję, że to się wkrótce stanie, że przyjdzie refleksja, być może ta wizyta prezydenta, która jest zapowiadana na Ukrainie, pójdzie w tym kierunku, że pora zaprzestać jątrzenia. Dyplomacja nie jest od jątrzenia, tylko od budowania kompromisów. I to jest dziś głównym zarzutem wobec polityki rządu PiS, że jątrzy z sąsiadami, zamiast szukać porozumienia.
Strzelił kulą w płotbę. Jeśli chodzi o relacje z Białorusią, wie pan, no nie można usprawiedliwiać nieudolnych relacji z Białorusią małym ruchem granicznym, bo to jest tylko i tak naprawdę, tylko i wyłącznie tak naprawdę usprawiedliwienie. A to minister spraw zagranicznych, niejaki Radosław Sikorski,
2 miliony ludzi miało objąć.
Traktował zwyczajnie z buta Białoruś jako partnera biznesowego.
Przypomnę panu, że składał wizytę tam.
W okresie rządów PO-PSL tak naprawdę sojusznikiem miała być Rosja. Przypomnę słynną wizytę chociażby pana prezydenta
Putina
i tak dalej. Wróćmy do
premier Beaty Szydło. Porozumienie pan reprezentuje. Tutaj z pewnymi rzeczami pan się zgadza, bo porozumieniu blisko jest do Prawa i Sprawiedliwości już teraz. A obserwując to, co działo się przez 2 lata, jest pan poza parlamentem, nie jest pan posłem jak na razie, ani senatorem. Co się nie podobało? Co, z czego egzaminu ten rząd nie zdał?
To ja powiem tak. Podobało mi się to, że rząd zwrócił uwagę na bardzo, ale to bardzo istotny aspekt życia społecznego, kulturowego wręcz, a może i cywilizacyjnego, może najbardziej, czyli jeśli chodzi o demografię. I tutaj tak jak żaden dotychczasowo rząd na tą demografię uwagę zwrócił, prawdą jest, że znaczy w moim przekonaniu to narzędzie zastosowane w postaci 500+ w skali makroekonomicznej, gospodarczej nie jest najlepszym rozwiązaniem, dlatego że nie pobudza rozwoju gospodarczego, a w tym kierunku oczywiście również w moim przekonaniu powinny iść działania rządów wszelkich. To jest rząd, który podjął ten temat tak naprawdę na serio, na poważnie, jedyny. Pierwszy od transformacji.
Wymierna pomoc, wpływają pieniądze.
To dlatego mówię, jeżeli mam dorzucić kamyk, no to w takim kontekście, że nie jest to narzędzie w moim przekonaniu odpowiednie. Dziwię się tutaj panu posłowi Tyszkiewiczowi, który mówi, że nie było możliwości, była dobra kondycja budżetu państwa i dlatego można było wprowadzić ten program, bo prawdą jest, że bardzo temu pomysłowi oponowali w trakcie ostatniej kampanii parlamentarnej, wyborczej. Tylko widząc z jakim odzewem w społeczeństwie to się spotyka, przystąpili do przelicytowywania, mówiąc, że nie tylko na od drugiego dziecka te 500+, ale również na każde dziecko rodziny powinny dostawać. No dziwię się, że Platforma Obywatelska, która wyrosła z nurtu mocno wolnościowego gospodarczo, takiemu tematowi przyklaskuje i nie próbuje kreować realnych rozwiązań, mając bardzo bogate przecież doświadczenia ośmiu lat rządów. Jeżeli mam dorzucić znowuż kamyk do ogródka, no to wciąż kwestia reformy sądownictwa. Ja uważam, że ta reforma jest niezbędna, konieczna, ale taki kamyczek trochę w cudzysłowie, bo prace trwają, widać, że opór materii i totalnej opozycji jest wciąż silny. Posługują się niegodnymi, haniebnymi narzędziami w postaci donoszenia na Polskę do Unii Europejskiej, czy w Unii Europejskiej w odpowiednich organach, w parlamencie. Liczę na to, że ta reforma wymiaru sprawiedliwości będzie postępowała, będzie dynamiczniej postępowała.
Ona szczęściowo się dokonała, to też trzeba przypomnieć w sądach powszechnych.
To też prawda. Widać, że nawet bez reformy wymiaru sprawiedliwości trudno będzie rozliczenie tych licznych afer ośmiu lat rządów poprzedników, prawda?
Na pewno łatwo będzie te w cudzysłowie afery rozliczać, jeśli sądy zostaną opanowane przez partię rządzącą. Tylko chyba nie o taki wymiar sprawiedliwości nam chodzi.
Uważa pan, panie pośle,
w pierwszym szeregu
stan wymiaru sprawiedliwości jest taki, który budzi zadowolenie Polaków?
Panie pośle, już zwracam uwagę na specyficzny sposób prowadzenia dyskusji przez pana wypowiedzi symultaniczne. Gdyby pan pozwolił na przykład tak na przemian, byłoby korzystniej. Więc chciałem tylko do pana Barszewskiego Olszewskiego, powiedzieć w pierwszym rzędzie donosicieli pan prezydenta Polski postawił, bo to prezydent Duda zawetował te dwie pisowskie ustawy, uznając je za niezgodne z konstytucją.
O donosicielach,
i sprzeczne,
którzy organizują debatę przeciwko Polsce. Ale chyba,
o tym za chwilę będziemy mówić.
Chyba nie było
donosiciele i haniebnie postępujący nie było, europosłowie Platformy.
Chyba nie było donośniejszego głosu w sprawie łamania niezawisłości i niezależności sądów niż głos prezydenta Dudy, więc proszę zwrócić uwagę na to, o co w tej sprawie tak naprawdę chodzi.
I tu stawiamy kropkę, 29 minut brakuje do 15, za chwilę wracamy. Gośćmi są dziś Szczepan Barszczewski, Porozumienie, poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość, poseł Robert Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska. A teraz mówić będziemy o przyjętej przez Parlament Europejski rezolucji. Europarlament wezwał polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności i praw podstawowych zapisanych w traktatach. Zainicjował też własną procedurę zmierzającą do uruchomienia artykułu 7 traktatu wobec Polski, co może wiązać się z nałożeniem na kraj sankcji. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata i pewnie burzliwa dyskusja będzie za chwilę tu w studiu Polskiego Radia Białystok, podczas której politycy Prawa i Sprawiedliwości w pewnym momencie opuścili salę, ale tutaj do końca audycji jesteśmy w tym samym gronie. I tak będzie, mam nadzieję. Za przyjęciem rezolucji było 438 spośród 661 europarlamentarzystów, w tym członkowie unijnych ugrupowań chadeckich, socjalistycznych i liberalnych, a także zieloni. Przeciwko opowiedziało się 152 posłów, a 71 wstrzymało się od głosu. I zanim przejdziemy tutaj do komentarzy naszych lokalnych polityków, to chciałabym zacytować to, co powiedziała premier Beata Szydło. Nie może być takiej sytuacji jak w czasie debaty w Parlamencie Europejskim, kiedy jeden z narodów z naszej wielkiej europejskiej rodziny zostaje oszkalowany i obrażony. Szef polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski mówił, że jesteśmy zszokowani językiem debaty o rządach prawa w Polsce. Niektóre z wystąpień mogły się kwalifikować jako mowa nienawiści. Europoseł Platformy Obywatelskiej Janusz Lewandowski stwierdził, że źródło tej debaty tkwi w polskim rządzie. Europosłanka z naszego regionu Platformy Obywatelskiej Barbara Kudrycka mówiła z kolei: mam pełną świadomość, że w Polsce łamane są zasady demokracji i praworządności.
Pani Kudrycka chyba dawno nie była w Polsce, bo tak naprawdę nie wie, co się w naszym kraju dzieje. Ci ludzie z totalnej opozycji, także i pani europoseł Kudrycka, po prostu żyją w innej rzeczywistości. Nie mogą pogodzić się z tym, że stracili 2 lata temu władzę i dzisiaj szkalują Polskę na arenie międzynarodowej. Zachowują się po prostu jak zdrajcy narodu. Haniebne to, co zrobiła zwłaszcza ta szóstka posłów, która wbrew interesom Polaków zagłosowała za idiotyczną rezolucją. Bo jak można chociażby do takiej rezolucji włączać element dotyczący swobody zgromadzeń w Polsce, kiedy z okazji Święta Niepodległości wychodzi kilkadziesiąt tysięcy ludzi na ulicę i tych ludzi nazywać faszystami. No to jest po prostu idiotyczne, albo ci ludzie po prostu nienawidzą Polski, bo próbują z tego powodu, że na szczęście ciągle w Polsce jest wielu patriotów i mam nadzieję, że większość Polaków czuje się patriotami i z tego powodu próbuje się szkalować Polskę. Belgijski polityk, który mówił o tym marszu jako marszu faszystów, no wręcz obrażał Polskę. To właśnie to jest ten element mowy nienawiści, do którego przyłącza się także Platforma Nowoczesna, ta tak zwana totalna opozycja. Zachowujecie się dzisiaj tak jak Targowica, dla własnych, prywatnych interesów, szukacie poparcia w obcych dworach i bierzecie jeszcze pieniądze za to. No to po prostu absurd. Jak można się tak zachowywać?
Ja tylko dodam, że deputowani wyrazili zaniepokojenie zmianami w przepisach dotyczących polskiego sądownictwa. Odnieśli się także do sytuacji Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, wyrażając ubolewanie, iż nie znaleziono kompromisowego rozwiązania problemu jego należytego funkcjonowania. Znalazły się też wezwanie do natychmiastowego zawieszenia masowych wyrębów w Puszczy Białowieskiej i przestrzegania prawa, o czym mówił tutaj pan poseł, do wolności zgromadzenia się przez usunięcie z obecnej ustawy o zgromadzeniach zapisów dotyczących priorytetowego traktowania tzw. cyklicznych zgromadzeń cieszących się poparciem rządu. To były właśnie cytaty, jeśli chodzi o...
Fragmencik dotyczący tego, że chociażby w Polsce niby są łamane prawa kobiet. No po prostu absurdy. Była też poprawka, która mówiła o tym, że w Polsce prześladuje się komunistów. No to pokazuje poziom debaty, który miał miejsce w Parlamencie Europejskim. Jest to nagonka na Polskę, do której niestety przyłącza się duża część opozycji.
Innego zdania jest pan poseł Robert Tyszkiewicz, jak rozumiem.
Całkowicie innego. Najpierw odniosę się do tego cytatu z pani premier, że naród był szkalowany. PiS to jeszcze nie jest naród. To była rezolucja w sprawie nadużyć rządu, a nie narodu, ani państwa nawet, tylko rządu. To była rezolucja polityczna, odnosząca się do politycznych działań obecnej większości rządzącej. I proszę nie stawiać znaku równości między Prawem i Sprawiedliwością a narodem polskim, bo naprawdę to w polityce się nie godzi. Trzeba rozróżniać role, które pełnimy. I to może pozwoli tę dyskusję umieścić w bardziej merytorycznym poziomie, a mniej emocjonalnym. Po drugie, państwo tak chętnie posługujecie się wielkimi odniesieniami historycznymi, Targowica, zdrada, a ja zapytam, a kto w Brukseli organizował inny niż Antoni Macierewicz wysłuchania publiczne w sprawie katastrofy smoleńskiej, zwracając się o międzynarodową pomoc, a kto inny jak Prawo i Sprawiedliwość w tejże Brukseli, w Parlamencie Europejskim organizował debaty na temat rzekomego sfałszowania wyborów samorządowych w Polsce? No, panie pośle, a kto wreszcie...
Ale co do kształtu
bądźmy uczciwi w debacie politycznej.
Myślący nie może w
debacie politycznej bądźmy uczciwi. I teraz przypomnijmy sobie, miesiąc temu w tymże Parlamencie Europejskim stawała rezolucja w sprawie funduszy na rozwój infrastruktury, tak zwanych funduszy strukturalnych, i funduszy na politykę rolną. I PiS głosował przeciwko tej rezolucji. Ja przypomnę, to była rezolucja dopominająca się, aby w przyszłym budżecie Unii Europejskiej nie obniżać wydatków na fundusze strukturalne i na politykę rolną. I posłowie PiS, europosłowie, zagłosowali przeciw tej rezolucji. Tylko dlatego, że jej autorem był eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Jan Olbrycht. Na szczęście cały europarlament to poparł. Ja pytam, jaka kara spotkała tych europosłów? Przeciwko komu to było głosowanie? Przeciwko polskim rolnikom, polskim samorządom, polskim przedsiębiorcom. Jakoś nie słyszałem wtedy wzmożenia patriotycznego po stronie PiSu, jak to możliwe, zdrada i tak dalej. Nie używajmy tego typu słów i trzeźwo oceniajmy także własne wybory polityczne. To była polityczna debata w sprawie łamania przez rząd PiS reguł praworządności w Polsce, niezależności sądów, prawa o ochronie środowiska, niestosowania się do wyroków międzynarodowych trybunałów, i Unia Europejska ma do tego pełne prawo, aby oceniać tak jak Polskę, każde inne państwo członkowskie, i nierzadko już tak w historii bywało, że Unia Europejska odnosiła się i Parlament Europejski do przestrzegania przez członków Wspólnoty Europejskiej europejskich zasad i europejskiego prawa. Chcę powiedzieć, to nie działalność opozycji, a działalność rządu PiS spowodowała tę rezolucję w obronie praworządności w Polsce. To wy jesteście tak naprawdę autorem tej rezolucji, nie opozycja.
A ja pozwolę wejść tutaj w słowo między panów. Mianowicie, no pamiętajmy, znaczy, zrozummy pewnego rodzaju kontekst tych zdarzeń. Przede wszystkim ta debata odbywa się po 11 listopada, po Marszu Niepodległości, w którym tak naprawdę marginalne znaczenie, marginalny wymiar miały wydarzenia o charakterze kontrowersyjnym, że tak to powiem. Dlatego, że to było wielkie święto. W moim przekonaniu tam było...
Ale pan mówił o Marszu Niepodległości?
Dużo więcej, tak, o Marszu Niepodległości. Tam szło dużo więcej niż 60 tysięcy. Dlatego mówię, w kontekście całości było to marginalne. To było specjalne, rozpompowanie tematów przez niektóre media sprzyjające totalnej opozycji, tak naprawdę. A tam szły dziesiątki tysięcy rodzin, młodych ludzi, dzieci wręcz, kobiet, rodzin całych. I tak naprawdę czemu na to nie zwracać uwagi, kiedy 11 listopada po ponad 100 latach niewoli świętowaliśmy odzyskanie tej niepodległości. I teraz europarlamentarzyści Platformy Obywatelskiej zachowują się tak, jakby tej niepodległości nie potrafili docenić. Właśnie wzniecając awantury przeciwko Polsce, bo tu nawet nie można mówić o tym, czy to jest przeciwko rządowi. Teraz wie pan, używa pan tylko pewnego rodzaju sztuczek erystycznych po to, żeby pokazać, że to się nie dzieje przeciwko Polsce, tylko że to się dzieje przeciwko rządowi. Cóż takiego się dzieje niezwykłego? Właśnie możecie chodzić, możecie protestować, może odbywać się Marsz Niepodległości. Sam byłem uczestnikiem marszów niepodległości za czasów, kiedy Platforma Obywatelska sprawowała władzę. Byłem zgorszony postawą władz i w jaki sposób posługiwali się policją, nasyłając tych policjantów na ludzi, którzy przyszli świętować właśnie w święto niepodległości. Ale powiedziałem o kontekście tej debaty. Otóż wyobraźmy sobie i uzmysłówmy sobie, że Verhofstadt, Timmermans, przedstawiciele określonych opcji politycznych, poglądów politycznych, internacjonalistów, że tak to określę, podnoszą tematów, które związane są z Hiszpanią, gdzie mamy 700 rannych, więźniów politycznych, nie podnoszą tematów cenzury w Niemczech dotyczącej imigrantów.
No, ale nie zajmują się też tylko Polską.
Ale nie zajmują się właśnie dużo bardziej gorszącymi przypadkami.
Maltą, gdzie jest korupcja, nie mają ci i morderstwa panowie, dziennikarzy.
W Belgii czy Francji, uzmysłówmy sobie to, że ale armia jest na ulicach po to, by strzec bezpieczeństwa. I tam, czy względem tych krajów, nie podnosi nikt debaty co do praworządności.
Podnosi.
I nie podnoszą. Nie ma,
nie
ma przykładu,
dokumenty.
Panie pośle, nie ma przykładu w Parlamencie Europejskim, aby debatowano o Hiszpanii, o Niemczech, o Belgii.
Ale nawet Francji, jeżeli podnoszą te tematy, to eurodeputowani z tych państw nie występują przeciwko własnym państwom. Słyszeli państwo także dzisiaj w studio, w jaki sposób politycy PO do tego podchodzą. Uważają, że to, co się dzieje złego wokół Polski ze strony Parlamentu Europejskiego i wielu europejskich polityków, to jest bardzo dobre. Szkoda, że po raz kolejny ani pan poseł Tyszkiewicz, ani pan przewodniczący Schetyna nie potrafili przeprosić chociażby za tę szóstkę zdrajców, którzy w taki sposób głosowali w Parlamencie Europejskim.
Proszę się liczyć
tylko,
ze słowami,
tylko ciągle jedyne, co potrafią zrobić, to krytykować,
co pan mówi,
krytykować i straszyć Polaków. Jedyne, co potraficie.
Jednym zdaniem, panie pośle, proszę zwrócić uwagę, panie pośle, że żeby nie pozostawić wrażenia, że tutaj mamy podział tylko w kontekście tej debaty w Europarlamencie między Platformę i PiS. Bo nie tylko europarlamentarzyści PiS-u krytycznie wypowiadali się co do samej debaty, co do w ogóle dopuszczenia tematu. Można powiedzieć, że nawet bardzo krytycznie względem rządu Prawa i Sprawiedliwości europosłowie ganili tych europosłów z Platformy Obywatelskiej, którzy, ja powtórzę to za posłem Piątkowskim, którzy zachowali się haniebnie.
Poseł Robert Tyszkiewicz.
Ja chcę odnośnie tego marszu jedno słowo powiedzieć. Lepiej, żeby pan tego nie bronił, bo ja miałem okazję wysłuchać opinii także przedstawicieli Kancelarii Prezydenta. Pani doktor Radziejowska użyła bardzo, moim zdaniem, trafnego opisu tego, co tam było widać, że co prawda na czele pochodu szedł wielki napis odnoszący się do Boga, tylko że niestety za tym napisem szły hasła całkowicie z tym sprzeczne, nawołujące do nienawiści, do podziałów, do segregacji rasowej. I to się nie godzi. Cały świat to widział. I nie może być tak, że władza pozostaje bierna, że w dniu święta niepodległości w stolicy europejskiego państwa mogą bezkarnie. Nie wiem w jakiej liczbie. Nie wiem w jakiej liczbie. Ja też jestem przekonany, szanowni państwo, że prawdopodobnie zdecydowana większość uczestników tego marszu to byli zwykli ludzie, którzy przyszli,
i w tym się zgadzamy,
którzy przyszli
świętować.
Ale niestety władza musi reagować, żeby przed tymi ludźmi nie ustawiali się faszyści, nacjonaliści, rasiści ze swoimi hasłami i żeby nie tworzyć na cały świat obrazu takiego, że w Polsce demonstruje się bezkarnie pod hasłami, które powinny być i są w Polsce prawnie ścigane. I o tym mówimy, że o bezczynności władzy, o odpowiedzialności władzy za wizerunek Polski i za to, jak jesteśmy postrzegani
na
świecie.
Pan wzywa w tej chwili, żeby była swego rodzaju cenzura prewencyjna w zgromadzeniach. Z jednej strony oskarżacie Polski, ale
zgromadzenie
proszę
rozwiązane.
Proszę mi dać dojść do słowa. Z jednej strony uważa pan, że w Polsce brakuje wolności, demokracji, że ludzie nie mogą demonstrować, a z drugiej strony żąda pan pod rządami wolności, żeby jednocześnie rząd stosował cenzurę prewencyjną, żeby wysyłał siły policji, żeby rozganiał zgromadzenia. No to po prostu absurdy. Jeszcze raz trzeba wyraźnie powiedzieć, przytłaczająca większość Polaków, którzy uczestniczyli w Marszu Niepodległości, to patrioci, którzy chcieli radośnie świętować kolejną rocznicę odzyskania niepodległości i mam nadzieję, że tak będą mogli robić przez wiele, wiele lat.
Ale stawiając kropkę, chcę tylko
pojedynczo
powiedzieć...
wystąpili z hasłami ksenofobicznymi, powinni być ukarani.
Oczywiście. Parlament Europejski, jak mówiłam, zainicjował własną procedurę, co może wiązać się z nałożeniem sankcji. I tym właśnie kończymy ten wątek. Za chwilę wracamy do dyskusji. Szczepan Barszczewski, Porozumienie, poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość, poseł Robert Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska, to goście dzisiejszej audycji. A ostatni temat, który na dziś proponuję, to dekomunizacja, która w ocenie wielu i też zgodnie z przepisami powinna zakończyć się do 2 września, ale mamy przykłady również z naszego regionu, że tak się nie stało, bo między innymi zdaniem Instytutu Pamięci Narodowej zmiany nazwy nadal wymagają ulice Leona Kruczkowskiego w Białymstoku, Klausinie i Gąsówce, Aleksandra Węgierki w Białymstoku, czy 35-lecia PRL w Wiźnie. To oczywiście tylko przykłady. W ocenie panów ta dekomunizacja przebiegała bez problemów, bo jeden problem, który ostatnio się pojawił, to Bronisław Taraszkiewicz z Bielska Podlaskiego. W Bielsku Podlaskim jest właśnie taka ulica i też ma zmienić nazwę, z czym te środowiska się nie zgadzają.
No tak, z jednej strony działacz białoruski, z drugiej strony komunista, tak naprawdę współpracujący z NKWD, czyli agent sowiecki na naszym terenie. I to trzeba wyraźnie powiedzieć i wprost to trzeba mówić. Większość samorządów uznała potrzebę dekomunizacji, zmieniła nazwy ulic. Pani podała pojedyncze przykłady z naszego regionu. Na
ale też takie, które nie, że samorządy się sprzeciwiły, bo na przykład podajemy ulicę, na przykład Aleksandra Węgierki, gdzie przyznawali pracownicy IPN-u, że tak naprawdę tą niewielką ulicę przeoczyli w
to
tej pierwszej. Ale
to warto przy tej okazji to zrobić, ale dużo gorszym przykładem jest Warszawa, gdzie było prawie 50 ulic, chociażby Armii Ludowej i innych i działaczy komunistycznych, gdzie władze stolicy z Platformą, między innymi, bo tam rządzi Platforma, jest panią prezydent z Platformy Gronkiewicz-Waltz, nie chcieli tak naprawdę zdekomunizować przestrzeni publicznej. I dzisiaj, nie dość, że sami tego nie zrobili, to jeszcze gdy wojewoda zastępczo wydał decyzję, no to występują do sądu przeciwko tego typu działaniom wojewody. No po prostu kuriozum. Z jednej strony szkolują nas na arenie międzynarodowej, a z drugiej strony są przeciwko dekomunizacji.
No ja podziwiam wzmożenie dekomunizacyjne 30 lat po obaleniu komunizmu. Ja mam, panie pośle, w swoich wspomnieniach, też nawiązując do 11 listopada, i takie wspomnienie, że stawałem przed sądem w Białymstoku i zostałem ukarany za organizowanie obchodów 11 listopada w 1988 roku razem z przewodniczącym Solidarności Stanisławem Marczukiem za niezależne obchody na cmentarzu wojskowym. Więc i cieszę się i myślę, że wszyscy powinniśmy to pamiętać, kiedy obchodzenie 11 listopada wymagało odwagi cywilnej, a nie tylko zapiekłości czy, że tak powiem, gotowości do tego, by w tym dniu szukać podziałów. Ja bym nawiązywał do tego i prosił o to, żeby w Wigilię Stulecia Niepodległości Polskiej o przyszłym roku pomyśleć, żeby nie miały prawa wydarzyć się takie zdarzenia, jakie obserwowaliśmy na ulicach
Panie
Warszawy.
Panie pośle, dekomunizacja. Czy pan uważa, że każdy powinien być zdekomunizowany? Kto miał wątek związany
pani,
z komunizmem?
Że to wszystko jest, to wszystko już się odbyło. Tu mamy jakieś takie bardziej takie, powiedziałbym, propagandowe działania. Niech samorządy decydują, niech samorządy, niech mieszkańcy. A tu na pograniczu pamiętajmy o złożoności historii. Że było wiele osób ważnych dla rozmaitych wspólnot lokalnych, dla społeczności, dla mniejszości narodowych, które miały bardzo powikłaną historię osobistą i które, mając zasługi w dziedzinach kultury, pielęgnacji języka czy tożsamości, jednocześnie miały też w swoim życiorysie współpracę z ustrojem komunistycznym, bo tak tutaj wyglądała historia i uważam, że należy bardzo indywidualizować te decyzje, bo można na przykład zranić uczucia jakiejś wspólnoty, bo może z perspektywy czasu okazać się, że incydent współpracy komunistycznej nie był akurat tym, co w życiu czy w spuściźnie danej jednostki było tak najważniejsze. Ja bym naprawdę, panie pośle, mówię do pana posła Piątkowskiego, macie w swoich szeregach paru zacnych funkcjonariuszy dawnego systemu i wam to wcale nie przeszkadza, więc naprawdę bym o trochę mniej zapału tego dokumentacyjnego prosił i potraficie jakoś indywidualizować podejście, jeżeli chodzi o takich ludzi jak prokurator stanu wojennego Piotrowicz, który jest waszym głosem w sprawie sądów, a nie potraficie spojrzeć na historię, że ona czasami jest bardziej złożona i bardziej wielowymiarowa niż chcieliby
krótko
politycy.
Króciutko odpowiadając, po pierwsze dwie rzeczy. Okazywanie patriotyzmu było ważne w okresie komunizmu i wymagało dużo większej odwagi, ale dzisiaj wcale nie jest powiedziane, że Polacy nie mają być patriotami i nie mogą manifestować. Stąd uważam, że dzisiaj także...
Powinni.
Ale pan w pewnym sensie jakby temu zaprzeczał. Dzisiaj także Polacy powinni okazywać swój patriotyzm. Dekomunizacja,
patriotyzm, a nie nienawiść.
Dekomunizacja nie dokonała się niestety przez poprzednie lata, także i wtedy, kiedy wy rządziliście, nie potrafiliście tego zrobić i co prawda późno. Z tym się zgadzam. To powinno być zrobione dużo, dużo wcześniej, ale lepiej późno niż wcale.
A ja tylko dodam, że do 2 grudnia nazwę ma zmienić 12 ulic w naszym regionie. Wojewoda Podlaski powinien wydać decyzję zastępczą w tej sprawie. Kończymy audycję. Czas szybko mija. Szczepan Barszczewski, Porozumienie. Dziękuję.
Dziękuję
poseł
bardzo.
Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Robert Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska, szef podlaskich struktur tej partii. Do usłyszenia, Edyta Wołosik.